Cześć, tu Borg.
I Mafix.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. Ostatnim razem mieliśmy film, który nazywaliśmy filmem proto-Star Trekowym, więc dzisiaj czas na...
Czyli na prawdziwy film Star Trekowy, pierwszy z serii kinowej.
Pierwszy kinowy film Star Trekowy, który powstał kilka lat po tym, jak serial, który miał tylko 3 sezony, niestety został anulowany, była tam jakaś przerwa i po pewnym czasie twórcy tego serialu wpadli na pomysł, żeby na początku w ogóle nawet nie tworzyć film, tylko pierwszym ich pomysłem była nowa...
Reaktywacja, nowy sezon serialu.
Nowy sezon
Część
serialu.
Starej załogi i sporo tak. nowych.
On się nazywał, chciałbym powiedzieć New Hope, ale to było Phase One się nazywał. Nazywał się Star Trek Phase One. Już nawet były zaawansowane prace.
Były zaawansowane prace, część z tych pomysłów, które miały być do serialu, lądowała później w filmie. Były, ponieważ
tak,
filmy miały być.
Tak, były zbudowane już częściowo nawet sety, były zbudowane już jakieś tam elementy tych wszystkich, nie wiem, statków, wszystkiego, coś tam miało na tym serialu pojawić, ale wówczas okazało się, że taki inny, mało znany film science fiction wszedł do kin. On się chyba nazywał Podróbka Star Treka. To
no,
była.
Gwiezdne coś tam.
Gwiezdne coś tam, Podróbka Star Treka, Gwiezdne coś tam i ten film uzyskał dosyć dobry odbiór wśród publiki. Wtedy to siły władcze posiadające gotówkę wpadły na początku na pomysł, żeby zrobić film taki trochę niskobudżetowy, ale im się bardziej, im te słupki dolarowe w tych gwiezdnych, nie powiem z czego, z przychodów gwiezdnych, dobra, powiemy gwiezdnych wojen tam rosły.
Tak, Paramountowi się w tym momencie pojawiły te takie znaczki dolara. Przecież my mamy coś dokładnie takiego samego jak Gwiezdne Wojny. Tak. To jest dokładnie to samo. Prawie tak samo się nazywa. To
prawie
jest
tak samo
to jest
się
na pewno
nazywa.
To samo. To na pewno takie same pieniądze przyniesie.
I w pewnym właśnie momencie wpadli na pomysł, żeby ten Phase One lub ten niskobudżetowy film zamienić tak naprawdę na prawdziwą filmową
tak,
produkcję.
Widowisko duże, długie i z efektami widowiskowymi.
Jakie to miało być widowisko, jaki miał być to poważny film, świadczy o tym chociażby sama nazwa tego filmu, bo jest to Star Trek The Motion Picture.
Jakby ktoś nie zauważył.
Teraz dosyć popularne jest nazywanie czegoś The Movie, ale to wtedy po pierwsze było takie raczej evenement, a po drugie nawet nie było The Movie, tylko The Motion Picture.
Bardziej taki z grandiose taka nazwa. Tak, taka właśnie, tak. Z klasą tak. Bardziej z klasą.
Bardziej z klasą. Z tego co czytałem, oglądałem, ty też pewnie Michał wiesz, że tam na początku była dosyć trudna sytuacja, żeby zmusić całą załogę do tego, żeby...
Niektórzy nie chcieli grać, Leonard Nimoy chyba nie chciał grać, bo on tam nie przepadał za bardzo za tą swoją rolą. Część była bardzo chętna, część niekoniecznie. Niektórzy potrzebowali ostro na siłownię ruszyć, żeby zacząć grać, mimo że minęło tylko kilka lat. To nie jest jakaś długa, a w chronologii chyba Star Treka jeszcze w ogóle mniej minęło, chyba 6 lat tylko minęło.
Tak.
Między końcem serialu, ostatnim sezonem, wydarzeniami z ostatniego sezonu, a wydarzeniami z filmu.
Tak, rzeczywiście Nimoy miał tam szczególne problemy, bo to był człowiek, który, no to był człowiek taki, powiedziałbym człowiek orkiestra, renesansu. On był i fotografem, i reżyserem, i aktorem, i granie,
pisał.
I pisał, i granie Spocka trochę go tam, czuł się trochę ograniczony, ale tam słyszałem, że jakiś reżyser po prostu poszedł do niego i tam na kulęczkach błagał, żeby on wrócił.
To już był ten reżyser? Kirk Weiss, bo ten reżyser jest bardzo kultowy, tylko tak, że to jest gościu super znany, ale znany głównie z musicali. On robił West Side Story i robił Sounds of Music, to jest takie coś, co Amerykanie wiecznie puszczają na święta.
W każdym razie...
Mimo, że nie ze święta.
W każdym razie Nimoyowi obiecali tam trochę jakiejś tam wolności artystycznej, że tak powiem, że będzie sobie mógł przepisywać trochę dialogi czy coś takiego. I on wtedy się zgodził, no bo nie mogło być Star Treka bez Spocka. Po prostu nie mogło. Nie. Mimo, że niby Kirk...
W serialu miał nie grać, miał nie być Spocka w serialu. Miał być ten zastępny Wolkan. Nie wiem, czy to jest ten, co ginie w tym filmie.
Tak?
Nie jestem pewien, ale miał być inny Wolkan.
No tak, bo Nimoy by nie chciał wrócić na pewno serialu.
To chyba nie było. No był ten aktor.
Nawet
pamiętam, że fani strasznie źle przyjęli to, jak został ogłoszony, że będzie jakiś inny aktor, który gra no nie Spockiem, ale zastępuje jakby Spocka i tamten gość zaczął jakieś groźby dostawać w ogóle. Także no, toksyczny fandom jakby nie narodził się dziś, już był.
Od zawsze. Był.
Tylko miał gorszy grunt do rośnięcia.
Zawsze. Oj, tak. Ale Kirk niby w Star Treku był tą główną postacią, ale tak naprawdę tutaj chodziło o Kirka, i o Spocka, i o McCoya. Oni byli Star Trekiem.
Tak, ta dynamika jest zawsze była centrum.
Tak trochę jak to
bliżej. Ludzie typu Sulu, typu Chekhov, nawet Scotty to są takie bardzo poboczne postacie.
Tak, te trzy osoby trzeba było mieć, że tak powiem, zapewnione i w momencie, kiedy się już okazało, że wszyscy z nich będą grali, no to wtedy ruszyły prace nad filmem, który wyszedł w którym roku?
79. Jeszcze 70. 79. Jeszcze 70, co to nawet trochę widać w niektórych
scenach. Trochę widać w niektórych scenach, to prawda. W niektórych scenach nawet bardziej jest, chyba wygląda starzej niż oryginalna seria, jeśli chodzi o niektóre takie...
Niektóre decyzje są dziwne. Niektóre decyzje są dziwne. Na przykład mundurów ja kompletnie nie rozumiem. Może nie, że każdy ma inny mundur, jeszcze się przebierają co scenę.
Właśnie, bo tutaj ta cała sytuacja dzieje się kilka lat po, jak mówiłeś, zakończeniu serialu. Jest ten sam USS Enterprise, tylko że
przerobiony. Na prawie, że nowy statek kompletnie.
Tak jest. To się po angielsku refit nazywa.
To się robi też z normalnymi statkami. Tak. To nie jest tak, że oni coś wymyślili. Po prostu został zmodernizowany drastycznie.
Drastycznie zmodernizowany i tym statkiem ma dowodzić nowy, młody...
Młody, rzutki, piękny kapitan Decker.
Tak jest.
W Polsce znany jako ten aktor z tego serialu o pastorze, Siódme Niebo.
Siódme Niebo. To był akurat dobry serial, pamiętam. Taki familijny, Seven Heaven. On ma dowodzić, Boże, Kirk już jest statecznym admirałem, trochę mu uwiera oczywiście praca za biurkiem. Spock siedzi na wulkanie
i zdobywa punkty super wulkana, żeby na koniec odebrać order super wulkana. To jest jedna z pierwszych scen, nawet nie wiem czy nie.
Tak, to jest jedna z pierwszych scen, kiedy on właśnie przeżywa ten swój ostatni rytuał pozbawienia się uczuć. Kolinar.
Dostaje medal z takiego kawałku szkła. Tak. Podobno poleciał potem na aukcji chyba za 16 tysięcy dolców czy coś takiego.
W ogóle zabawne jest to, iż wulkanie jako najbardziej logiczna rasa w całym wszechświecie ma najbardziej, takie bym powiedział, pogańskie rytuały. I takie kompletnie niezrozumiałe pogańskie rytuały.
Prawda, zadziwiająco dużą wagę przywiązują na przykład do ubioru, gigantyczne pomniki przyjdzie na tym wulkanie. Po co?
Tradycji, jakiś dziwny...
Czy to jest logiczne, budowanie pomników z czerwonego szkła, bo takie mają.
Tak.
Więc nie wiem.
To jest rasa, która jest pełna jakichś takich sprzeczności, ale ona prawdopodobnie miała być obca po prostu. Mm-hmm. To jest najbardziej prawdopodobne.
Jest scena na wulkanie, nie wiem, czy pokazywali wulkana w Tosie? Pewnie tak.
Pokazywali, bo jest ta słynna scena, kiedy się bije Kirk z tym.
Słusznie.
Tak.
Jest scena na wulkanie. Bardzo ciężko jest teraz obejrzeć oryginalną wersję kinową, ponieważ teraz chodzi wszędzie ta wersja poprawiona reżyserka, gdzie niektóre ujęcia są dodane komputerowo, niektóre ewidentnie komputerowe są. Mm-hmm. I większość tego wulkana jest komputerowa, właśnie z tym pomnikiem czerwonym. Więc
ale to może, ale znaczy akurat w tym przypadku, faktycznie, bo w przypadku odnowienia oryginalnej serii to trzeba było odnowić i zrobiono to z pięknym pietyzmem i zachowaniem tego retrofilu. Natomiast tutaj nie wszystko jest odnowione, ale rzeczywiście część jest podmieniona.
Mnie to z jednej strony trochę przeszkadza, bo mi trochę szkoda tych oryginalnych. To nie jest też dużo, tylko głównie wiem, że ileś tam teł stworzono na nowo i to na komputerze. Bardziej mnie drażni to, że one są ewidentnie komputerowe. Jakby to zrobił malarz, to ja pewnie nie miałby problemu z tym. Niektóre tam ujęcia poprawione, jakieś takie kluczowanie i tak dalej, te czarne krawędzie, jak postacie są wycinane, które tam były, wiadomo, w latach 80. Trochę je poprawiono. Tam chyba kilka minut się wydłużył runtime. I w sumie wszystko, ale generalnie konsensus wśród fanów i wśród krytyków jest taki, że ten film jest lepszy od tego oryginalny.
Ja prawdopodobnie...
To się wygląda lepiej i jest taki spójniejszy też.
Prawdopodobnie na pewno kiedyś widziałem też oryginał.
No w telewizji choćby.
Ale bo ten powstał kilka lat temu dosłownie, ale nie pamiętam, takich jakichś mocno wizualnych różnic. Był to jednak film kinowy, więc nie było tam takiej mocnej taniości. W każdym razie Spock jest już normalnie... Już klęka, żeby odebrać swój medal braku uczuć i wtedy dostaje takiej, trochę jak w Gwiezdnych Wojnach, jakby tysiąc dusz, coś tam umarło gdzieś tam, dostaje uderzenie mocy, mówi, że czuję, że ktoś mnie potrzebuje, czy coś w tym stylu, coś się stało we wszechświecie.
Tam jest troszkę inaczej, bo tam ten Spock
ma... Ja wiem, on wyczuwa jaźń jakąś, obcą jaźń, która zbliża się do tego.
To też jest, ale generalnie jest tak, że oni tu gratulacje, Spocku, zdobyłeś tutaj medal Kolinar, nie masz teraz, jesteś gotów przystać do wulkanów, a Spock generalnie nawet, mam wrażenie, że on nawet trochę nie chce. Wydaje mi się, cały ten łuk fabularny Spocka polgaty, że jemu czegoś brakuje. I on generalnie jakby czuje, że to, co on tam osiąga tą logiką, to jeszcze nie jest odpowiedź. On potrzebuje jakiejś jeszcze innej odpowiedzi. I on chyba nawet to mówi w ogóle i rezygnuje z tego. Tamta wulkanka się strasznie obraża, rzuca na piach ten wisiorek. No i kończy się scena. Jeszcze zanim powiemy, wulkanie mówią po wulkańsku w tej scenie. Jest ciekawa historia o wulkańskim. Ponieważ w przeciwieństwie do klingońskiego, który też jest w tym serialu, jest tylko dosłownie kilka słów pada po klingońsku. Wulkański jest tutaj językiem. To pisał taki lingwista, ale nie ten główny lingwista startrekowy, Mark Okrand, tylko jakiś wcześniejszy gość, o czym w ogóle nie wiedziałem. Mark Okrand ma bardzo fajny filmik na YouTubie, jest z nim, jak on na jakimś wykładzie opowiada, jak tworzył Klingoński. A Wulkański powstał tak, że oni najpierw nagrali tę scenę, a potem Roddell mówi, kurczę, czemu oni mówią po angielsku? W ogóle oni mówią z tym brytyjskim akcentem, to brzmi dziwnie, nie? Bo oni powinni mieli własny język, nie? Znajdźmy lingwistę, nie? Poszli do lingwisty, no ale scena nagrana, druga scena, drugie tła, drugie stroje, wszystko trzeba było od nowa nagrywać. I mówię, widzicie, mam taki pomysł, że może byś to zrobił tak, że będzie obcy język, ale usta będą się zgadzać z angielskim. Więc przedobingowali to tak. Później w Star Treku następnym, dwójce, w Gniewie Kana jest jedna z pierwszych scen, rozmawiam Spock i Sawik. Też zrobiono dokładnie to samo. Najpierw nagrano scenę po angielsku, a potem przedobingowano. Tak. Nie wiem, jak jest dzisiaj, bo nie pamiętam w dzisiejszym ja Star Treku, żeby ktoś mówił po wulkańsku, żeby patrzeć na usta, czy się czasami nie zgadzają z tym, co powinno być po angielsku.
Chyba rzeczywiście coś o tym słyszałem. I to jest jedna z pierwszych dwóch scen w tym filmie.
Pierwsza scena jest właśnie za Klingonami. To już opowiedzieliśmy. I pierwsza super epicka scena, jak przez kosmos lecą trzy statki klingońskie. Wyglądają pięknie, wyglądają świetnie, mijają kamerę. Przy okazji to ujęcie, w którym przylatuje przed kamerą, kamera się obraca, to nie wymyślił J.J. Abrams, tylko właśnie w tym filmie było. J.J. Abrams, za co jest krytykowany, za te dziwne ujęcia, w którym statek przylatuje koło kamery i się obraca, to nie jest wymysł Abramsa, tylko to jest hołd dla pierwszego filmu.
To prawda. I tutaj pojawiają się po raz pierwszy na ekranie Klingoni. Nowi Klingoni z nowymi czołami.
Nie wiem, jak to musiał być szok dla widzów. Przecież nie byli gotowi na to.
No to zupełnie tak samo jak szok dla widzów z Discovery, jak zobaczyli nowy Klingonów, jakichś dziwnych, łysych.
Statki klingońskie chyba ludzie znali już wtedy, po tym wiedzą,
tak,
że to Klingoni.
Statki były rzeczywiście klingońskie, tylko że na wypasie, ale były to rzeczywiście statki klingońskie. A tutaj po pierwsze wjeżdżają Klingoni z jakimiś kurde dziwnymi czołami, a po drugie mówią po klingońsku.
Mówią po klingońsku.
I tutaj klingoński był w przeciwieństwie do wulkańskiego wymyślony już wcześniej.
Do tej scenki te dziwne dźwięki klingońskiego napisał James Doohan, czyli Scotty. Napisał to gdzieś prawdopodobnie na kolanie i oni mówią jakieś dziwne dźwięki. Potem dopiero Mark Okrand, ten właśnie już główny lingwista statekowy, na bazie tych kilku zdań oraz kilku takich nazw klingońskich typu imiona, które się pojawiają wcześniej, stworzył klingoński.
Ja słyszałem, że ja widziałem film o tym, jak on potem dokładał kolejne słowa.
Tak.
Trochę na przykład...
potrafił w locie nawet zmieniać
klingoński. Potrafił w locie, jeśli coś lepiej brzmiało w słowach, jak aktor wymawiał, to zmieniał ten klingoński tak, scenę tego, co aktor mówił. Więc wydawało mi się, że oni jak gdyby już mieli to załatwione
wcześniej. W Star Treku 4 Klingoni są głównymi wymiarami i tam jest taki Klingon, którego gra Dr. Brown z Powrotu do Przyszłości, Christopher Lloyd. I on, Mark Okrand zawsze mówi, że to jest dla niego taki wzorzec Sewr Klingońskiego. On się tak pięknie wczuł w tę rolę, to jest aktor charakterystyczny, więc on umie takie rzeczy, w takie dziwaczne postacie się wczuwać. Więc mówi, że tak brzmi Klingoński. Tak jak ten aktor gra, tak jak Christopher Lloyd grał, tak brzmi Klingoński dla niego.
On był wzorcem, tak.
I dla niego jak czasem był taki przypadek, że Christopher Lloyd pomylił kwestię, bo pominął jedno słowo, mówi, spokojnie wezmę.
To jest wzór klingońskiego, więc on to... Tak, pamiętam.
Dobra, ale wracając już do filmu. Klingoni jadą i są bardzo skupieni. Klingoni wyglądają, jakby lecieli naprawdę na wojnę. Trzy wielkie statki zasuwają w stronę czegoś.
I tutaj coś, co później w Star Treku praktycznie zaginęło, ekrany taktyczne. Coś, co powinno istnieć, prawda, w takim wszechświecie, jak wrzucanie siatki jakiejś taktycznej na obraz, to jest tylko w tym, w sumie praktycznie tylko w tym filmie. Tam się może gdzieś tam czasami jeszcze pojawia ta siatka taktyczna, ale tutaj tak jest naprawdę. I Klingoni zbliżają się do jakiejś...
No tak, niebieska chmura.
Niebieskiej chmury. Znaczy teraz wszyscy wiemy, że jak się zbliża w Star Treku do niebieskiej chmury, z której jakaś tam energia leci, to wiadomo, że coś złego, a to jest chyba, chociaż w sumie po tym, w sumie chociaż nawet po serialu, to rzeczywiście wiadomo było, że coś złego się tutaj zbliża. Oni sobie, tak powiem, na tą chmurę patrzą i chyba nawet wydają polecenie, żeby do tej chmury strzelić torped. W sumie nawet nie wiem, dlaczego oni do tej chmury szlają z tych torped.
Nie wiem, czy chmura na pewno zaczyna generować jakieś energii, trochę nie pamiętam tego. W każdym razie oni puszczają torpedy i te torpedy chyba znikają w locie.
Natomiast chmura rewanżuje się...
Własną kulą energii, która przelatuje przez tych Klingonów i ich dezintegruje.
Bardzo świetny
efekt. Wszystkie trzy statki są zdezintegrowane taką falą energii. Tak. Jak Klingoni, oni w ogóle zawracają. Pierwszy raz widziałem, jak Klingoni uciekają przed czymś. Tak. To musiał ich przerazić, nie? Jak przerażony musi być Klingon, żeby zacząć uciekać.
Mówi kach, czach, plach, mach, no. Ale niestety...
Próbują zrobić odwrót, ale nie zdążają.
Niestety nie zdążają. W ogóle oni te wszystkie swoje manewry wykonują bardzo statecznie. W ogóle ten cały film jest bardzo stateczny.
Tak, jest to wolny film. On ma 2 godziny
z hakiem i jest to tak film wolny nawet, że nawet statki zawracają jak potężne okręty. Tak.
Wiesz,
No w sumie tak.
To powinno wyglądać, no to nie jest tak, jak nie wiem. nie wiem, Voyager lata prawie jak myśliwiec, a Defiant.
Nie? A Defiant, Defiant akurat ma prawo tak latać, no, bo on jest właściwie myśliwcem. No. Ale faktycznie to jest taki stateczny i czujemy tą energię.
To nie jest Orville, ten statek to lata jak myśliwiec, ten totalnie tak, lata jak myśliwiec.
Tak, tak, a to jest naprawdę duże okręty. Informacje właśnie o zniszczeniu Klingonów.
Znaczy to była sobie stacja obok w pobliżu Nasuchowa Federacji, czy jakaś tam przekaźnikowa. I oni namierzają tych Klingonów na początku. Widzą, tam Klingonie lecą tam w stronę granicy, ale jeszcze są po swojej stronie, więc nie reagujemy. Ciekawe tylko, do czego oni strzelają. Nie? Strzelają do czegoś po swojej stronie, nie wiadomo do czego. Nie? Ale Klingonie nagle znikają, a potem przelatuje, Federacja odbiera później ten sygnał. Dotyka ich ta sama fala energii, która za chwilę robi to samo ze stacją i też ją dezintegruje. Oni tam mówią, że obiekt, który tam jest, ta cała chmura, ma średnicę chyba dwóch jednostek astronomicznych. To jest 300 milionów kilometrów. Średnica tej chmury. To jakbyśmy wzięli Słońce i zastąpili tym obiektem, to sięgałby aż do Ziemi.
Potężna chmura mocy. I właśnie dlatego na Ziemi, Starbase One, ten obiekt. Przecież właśnie na tej stacji kosmicznej.
W stacji stoi sobie statek, ale jeszcze jest tylko na Ziemi. Jest to na Ziemi, spotykamy Kirka. Kirk jest strasznie toksyczny dla wszystkich, których spotkał. Generalnie jest przez większość filmów toksyczny, tutaj jest jeszcze podwójnie toksyczny. Spotyka tego Wulkana, który miał być właśnie pierwszym oficerem na ten nowy Enterprise. I mówi do niego, co pan tutaj robi, panie Wulkanie, pan teraz powinien być na bazie i ładować statek. Mówi, no tutaj jeszcze mamy chyba 36 godzin czy ileś do statku, to sobie tutaj przejechałem, mam jakieś przeszkolenie czy coś. Nie 36 godzin, Wulkanie, tutaj panie Wulkanie niespoku, tylko chyba jest 12 godzin do startu i proszę zaraz wracać na stację. Proszę tutaj porobić swoje i zaraz proszę wracać na stację i ja też tam zaraz jadę. I okay. Kirk wchodzi do stacji, wita go tam Scotty.
Scotty go wita, bo Scotty akurat pracuje na...
Kończy ten odbiór tego refitu.
Tak, kończy odbiór tego refitu i informuje, że tak powiem, Kirk Scottiego, że jego misją jest tutaj przejęcie statku.
I statek ma być gotowy właśnie za 12 godzin.
Tak, musi.
A Scotty mówi tutaj, prawie nic nie gotowe, a w ogóle połowa rzeczy będzie we wtorek.
Tak.
Nawiązując do późniejszego filmu Star Trekowego.
To jest bardzo znacząca, że tak powiem, sprawa, że zawsze jak jest Ziemia w niebezpieczeństwie, to mają jeden statek, który jest tak naprawdę
pobliżu i jeszcze nieukończony.
Zawsze jest nieukończony albo popsuty.
Albo jak w innym tym biorą statek, kurczę, Klingonów, tak. Dalszy statek, ale dobra, nieważne.
W każdym razie Kirk wchodzi na ten statek.
Jeszcze nie wchodzi na statek, bo jeszcze musi być 20 minut pokazywania statku w doku.
Ach.
20 minut z zegarkiem w ręku pokazywania statku w doku, ponieważ Scotty wsiadają do takiego promiku małego, żeby dolecieć do tego statku. Nie wiem, dlaczego nie ma jakiegoś takiego rękawa, który można by wejść, no ale dobra.
Podobna scena jest bardzo w The Next Generation w pierwszym odcinku. Tam też leci Picard promem do statku, ale tam 5 minut leci. Faktycznie tutaj...
A tutaj pokazują, ponieważ kurczę, patrzcie jaki piękny nowy Enterprise, patrzcie jaki model, ile detali, zobaczcie ile Paramount podsypał hajsu. No. Każdą płyteczkę widać na tym statku, na tym modelu, zobaczcie jaki podświetlony, jaki dok wielki. O tutaj gościu taki
musisz, w szafandrze przelatuje przez ekran. Musisz, Michał, pamiętać, że w serialu ten statek wyglądał jak takie jakieś...
Nie, wyglądał jak zbity z kawałek włókna szklanego i posklejany z
jeszcze,
talerza.
Jeszcze
i
był rozmazany, bo to było
w telewizji. Od odkurzacza,
i to jeszcze było mega rozmazany, bo to było w telewizji w ogóle.
Tak, mniej klatek na sekundę, nie. To czyli efekt, tak dalej.
Daj im prawo się tutaj pokazać.
Ale tam reżyser chyba, czy ktoś tam z producentów mówi, że może być tak, że może troszkę przesadziliśmy z tym ujęciami. Może tak być.
Należy pamiętać, że mamy lata 70. Niedawno była tak Odyseja kosmiczna w kinach.
Tamte... Odyseja w 69. bo także dość sporo dawno, ale ten inny film o gwiazdach to był.
Tutaj to podobnie jak w Odysei, wszystko toczy się bardzo statecznie. Mhm. I tutaj Kirk też bardzo statecznie rzeczywiście dokuje do tego. Dziwne rzeczywiście, że nie mają tych właśnie
rękawów
czegoś do przechodzenia. Ale może chciał sobie po prostu obejrzeć statek, tak? Może mu chciał Scotty statek pokazać.
No bo ewidentnie, bo lecą najpierw z jednego końca na drugi, potem zawracają i dopiero wracają do tego hangaru, którego chyba kiedyś nawet nie było, a teraz jest.
Że tak powiem, wchodzą sobie na ten statek i tam po jakimś tam przywitaniu wpadają na tego kapitana. Kapitan mówi, hej, ziomuś, admirale.
Admirale, Kirku, ty co ciągle siedzisz za biurkiem i już w ogóle nie latasz w kosmos, bo ty w ogóle nie latasz w kosmos, kapitanie.
Ja teraz,
ja latam w kosmos, jestem kapitanem. Podoba się panu mój statek, panie kapitanie? Jaki pięknie przerobiony, zupełnie niepodobny do tego,
tak,
czym pan lata.
Tak, a mu na to Kirk mówi, już pan nie jest kapitanem, kapitanie, proszę robić...
Decker, teraz jest pan komandorem Deckerem i będzie pan moim pierwszym, jak panu pozwolę.
Tak, generalnie młody koleś jest strasznie wkurzony.
Nie, wreszcie statek i to kurczę flagowy. I sobie wreszcie dowodził, pracował pewnie całe życie na to.
Tak, no ale, długo to trwało, ale no. Z drugiej strony no, może chyba zrozumieć, że kurde, taką misję...
No dobra, nie o to chodzi, bo jeszcze Kirk mu nie powiedział. Generalnie o to chodzi, że Kirk wszystkimi rozporządza, ale nikomu się nie tłumaczy z tego.
No bo to jest Kirk i też admirał, więc jak ma się tłumaczyć? On po chwili tam chyba informuje załogę zresztą o co chodzi. Natomiast zauważyłeś rzeczywiście, mówiłeś przed chwilą o ich nowych mundurach. W ogóle i o statku, w ogóle ten cały statek, całe mundury, cała Gwiezdna Flota to jest inna Gwiezdna Flota, to jest w ogóle inna organizacja, inna stylistyka, inne zachowanie. To jest
tylko na jeden film.
Tylko na jeden film, tak. To jest zupełnie
inne. Wszystkie te piżamy, w których nie chodzą, są tylko na jeden film.
Są tacy piękni, wymuskani, tacy rzeczywiście trochę jakby wyciągnięci z Odysei Kosmicznej. Tacy są kurde... Tacy są właśnie trochę bardziej jak ci ziomkowie z Zakazanej Planety, co nie? Takie mają te stroje, wszystko takie to jest czyste, schludne. Uciekło mi takie słowo, które powinienem tutaj użyć, że aż za czyste, takie jak nie ma żadnych bakterii ani zarazków.
Sterylne.
Sterylne, strasznie sterylnie to wszystko wygląda, więc on też jest spokojny. Kirk też jest, oprócz tego, że jest toksyczny, to jest, też jest taki trochę spokojny, takie to jest wszystko... Wymuskane. Ja słyszałem taką teorię, że jak to się ma do tego serialu, w którym było Shoot First, Ask Later, tak? Ja taką gdzieś słyszałem teorię, że cały serial jest jak gdyby takim, powiedzmy, zapisem historii z punktu widzenia jakiegoś fana tej historii. Aha, takiego wiesz, jakbyś pisał taką trochę ubarwioną historię jakimś bohaterze.
Wielki fanatyk Kirka.
Tak, wielki fanatyk Kirka napisał jego historię.
Taka hagiografia kirkowska.
Tak, gdzie ubarwił jego właśnie gdzie zachowanie.
Kirk był super kowbojem, wszystko mu wychodziło. Tak. Zawsze wychodził zwycięsko i obnażał klatę. Co
dokładnie. Dobrze. To tutaj jest ta rzeczywistość, taka fanatyk. Bardziej, taka rzeczywistość, która jest bardziej... oni tam wszyscy bardzo zachowują się, kurde, jak urzędnicy tacy trochę, co nie? Taka jest bardziej biurokratyczna trochę ta cała sytuacja. No i też przez to też może to trochę jest związane z tym, że się, jak mówiliśmy, ten film bardzo powoli toczy, więc oni też nie mogą się za szybko tam poruszać na tym statku. Też zawsze statecznie idą. Kirk, nie wiem, czy on tam się do załogi zwraca chyba w pewnym
on
momencie.
On mówi, że zaraz wytłumaczy o co chodzi i robi taki briefing na wielkim ekranie, gdzie pokazują to nagranie ze stacji, gdzie ludzie są dezintegrowani i krzyczą tam znikając z tej stacji. I że jakiś obiekt zbliża się i obliczyli, że on będzie za ileś tam chyba godzinne, czy tam, nie że jutro, ale już wkrótce będzie na Ziemi.
Tak.
Obliczyli mu tor i że zasuwa bardzo szybko i że będzie trzeba mu wlecieć na spotkanie i zobaczyć, czego on chce.
A, tam jeszcze jest taka jedna okrutna scena w sumie, a propos tego, że wszystko nie działa.
Wszystko nie działa, teleporty wtedy też jeszcze nie działały do końca i chyba kilka osób, chyba ze cztery, miały wypadek w teleporcie, niestety się nie zrematerializowały na statku, próbowali to wycofać, bo chyba jest taki protokół, ale to, co się pojawiło po drugiej stronie, już się nie dawało do życia. Gościu mówi, że długo nie pożyli i dobrze.
I tam właśnie chyba był ten wulkan, co nie?
Tak, był właśnie ten wulkan, który miał być pierwszym oficerem.
Który miał być oficerem naukowym. Czyli teraz...
Tak, to teraz Decker, Decker, jak jesteś moim pierwszym, to jeszcze będziesz naukowym oficerem.
Masz tutaj dołożone.
A powiedz, że nie chcesz albo że nie potrafisz. No powiedz mi, że nie da rady.
To już jest współczesna Gwiezdna Flota, tam wszyscy są już naukowcami. To nie jest stara Gwiezdna Flota, gdzie Kirk jeszcze był tylko kowbojem, tutaj już wszyscy są naukowcami.
Decker ma bardzo dobry argument, żeby nie robić czegoś takiego, ponieważ Decker mówi kapitanie, czy tam admirale, czy kapitanie już teraz, pan nie zna tego statku, został tak przerobiony, że to jest naprawdę gigantyczna zmiana i ja ten statek znam od samego początku, byłem przy jego składaniu, byłem przy całym reficie. Znam cały ten statek i gościu nie kłamie, bo przecież pierwsza scena, jak on się pojawia, to się siedzi przy maszynowni ze Scottiem i coś robią razem.
A Kirk się gubi w na statku.
A Kirk się gubi, nie? Nie jest w stanie, korytarze wyglądają kompletnie inaczej. Jak już korytarze przerobili, no to co jest jeszcze pod maską?
Kirk się gubi.
Decker zna ten statek z poziomu dowodzenia, myślę, że co najmniej tak dobrze jak Scotty z poziomu inżyniera. Nie?
Ale mu Kirk mówi, że właśnie po to będzie jego pierwszym oficerem i będzie mu tutaj pomagał. Więc się wsiadają, pakują i wyjeżdżają. I to jest, mój drogi, 50. minuta z tego filmu.
No to z doku, jeszcze tylko 20 minut wylatywania z doku, musimy znowu pokazać statek, jak się światełka zapalają i się zwalniają te zaczepy i on leci. Znaczy wylatuje.
Ja sobie właśnie spojrzałem na zegarek, kiedy zrobiła się pierwsza akcja. To była dokładnie 50. minuta. Bo pierwszą akcją jest... jest chyba problem z wskoczeniem do warpu.
Najpierw jeszcze na pokładzie musi się pojawić McCoy, który przyleciał chyba promem, bo się bał teleportu, czemu się nie dziwię.
No.
Ale w pierwszym odcinku Next Generation też specjalnie przyleciał promem, bo też nie chciał się teleportować, bo nadal nie ufał technologii.
Ja się mu nie dziwię.
Ale McCoy się pojawił i został chyba przymusowo zwerbowany przez Kirka, który wyciągnął jakieś tam
tak, trochę jak
dziwne prawo.
Jak kiedyś Ziobro mówił, że będzie żołnierzy w kamasze robił.
Tak, lekarze.
To właśnie jego też właśnie...
No to wyciągnął lekarza w kamasze i kazał mu mieć stację. A on tutaj, ten McCoy już był dawno na emeryturze i już był w trybie hippisa dawno, bo miał taką brodę, to taki wisior ma, dekolt ma taki hipisowski, w ogóle co jest strój taki głęboko 70 lata. No. Więc już był w trybie hipisa, to jeszcze każą mu się golić i pracować na tyja. No w ogóle, co to jest statek? Ja bym to wszystko poprzerabiali i nie poznam zaraz ambulatorium, dodatkowo Chapel jest teraz lekarką, więc pewnie się będzie kłócić ze mną wszystko. Więc no. Chapel jest lekarką teraz.
Chapel, no i awansowała, nauczyła się w końcu. I startują, a ponieważ statek jest taki, że tak powiem, nie do końca...
Tam był incydent przy wchodzeniu do warp. Podobno coś takiego może się zdarzyć, że wytworzy się jakiś dziwaczny wir w trakcie tego i oni jakby nie będą kompletnie w warpie i mogą wpadać na przykład na obiekty, które gdzieś tam będą lecieć i trafiają, do tego tunelu trafia asteroida.
Tak.
I tutaj Kirk mówi, odpalić fazery. Decker mówi nie.
Albo odwrotnie,
torpedy trzeba odpalić.
Albo odwrotnie.
Tam jest w ogóle dziwny ten efekt, w którym czas jakby zaczyna spowalniać, wszyscy mówią tak dziwnie, jest takie rozmycie, to rozmycie jest akurat fajne. Ale to, że wszyscy mówią wolno, to jest dziwaczne.
W każdym razie jeden Kirk chce strzelić z jednego, a się okazuje, że...
Trzeba z drugiego i Decker wiedział, z czego trzeba strzelić, ponieważ
inaczej można wybuchnąć statek w takiej sytuacji, bo tam jakaś energia...
Idzie teraz z fazerów, jest zasilana teraz przez silniki. Jak oni odbiorą moc silnikom, to wypadną w ogóle z tego wiru i zmiażdży ich.
I dlatego trzeba walnąć torpedą. No właśnie.
Trzeba użyć czegoś, co nie zużywa mocy z silników.
I tutaj Decker właśnie, który mówi Billy Disorder, krzyczy na kapitana i na końcu, ale oczywiście ratuje tutaj sytuację. I to jest 50. minuta tego filmu.
50 minuta. Kirk oczywiście chce znowu zjechać tego Deckera, nawet dociągnie do biura. Na szczęście McCoy idzie razem z nimi. I on chce go zjechać i Decker mu wtedy tłumaczy, dlaczego nie można było tak zrobić, dlaczego to było dobre wyjście. Kirk się trochę uspokaja.
Tak. Nie wiem, czy ty mówisz, że Kirk jest taki toksyczny.
Jest i McCoy mu to wytyka.
A tym się wydaje, że on pewnego momentu stara się z tej toksyczności trochę wycofywać.
Ja ci powiem od razu, o czym jest ten film. To jest film o kilku kryzysach. Pierwszy z nich to jest kryzys wieku średniego i Kirk to ma.
A to widać, że on to ma.
No jak najbardziej, to ci mówię. To jest film między innymi o kryzysie wieku średniego i McCoy, który już dawno po kryzysie wieku średniego. Już jest jodą, już jest hipisem, już może sobie wszystko. To jest tak, jak dzisiaj się modnie mówi, to Sigma Male. Nie? To jest ten gościu, który zna swoją wartość, ale niekoniecznie musi ją demonstrować. Więc McCoy mu mówi, że weź ty się ogarnij, bo ty tak krzyczysz na młodego.
I od tej pory się Kirk stara, nawet jak nakrzyczy, to się później uspokaja. I mi się wydaje, że on się dosyć szybko wycofuje z tego. Nawet jak później na Deckera zawsze krzyczy, to później mówi mu, że okej, dobra, masz rację, to jest twoje zdanie, mówić mi alternatywy. Mówić mi alternatywy.
W ogóle dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo mi się podoba McCoy w tym filmie. Jest go mało, nawet bardzo mało, ale McCoy jest fajny, bo on jest takim mędrcem trochę w tym filmie, nie? Bo on już jest stary, już jest doświadczony, już ma ten taki stoicyzm wykształcony w sobie. W serialu był cyniczny, to jest bardziej stoicki taki i czasem cyniczny, więc McCoy jest naprawdę fajny taką postacią, trochę stabilizującą ten film. Po drugie, Decker jest ewidentnie prototypem Rikera. Rikera. Ma dokładnie to samo, też gdzieś tam w tle mają jego dawne romanse na przykład, zawsze, jak w Star Treku. Jest też gościem, który... Riker mnie wkurza, to ci mogę powiedzieć od razu. Riker dla mnie jest strasznie wkurzającą osobą, ale doceniam go, ponieważ on jest świetnym pierwszym oficerem. Docenia naprawdę jego kompetencje, on jest prawdopodobnie lepszym pierwszym niż Picard jest kapitanem, takie mam wrażenie. Bo on zawsze coś proponuje, zawsze ma swoje, dokładnie jak Decker, nie? Nawet mówi Decker, w którym wiecie, że jego zadanie jako pierwszego jest dostarczać alternatywnych punktów widzenia.
Tak.
I Riker w Next Generation dokładnie robi to samo, nie? Także moim wrażeniem Riker jest takim duchowym synem
Ale Riker jest oprócz Deckera. Tego strasznie arogancki.
Jest bucem strasznym.
Zadufany w sobie wielki buc, a Decker jest taki raczej przyjaznym człowiekiem.
Jest miłym gościem, Riker jest strasznym bucem, ale jest też strasznie kompetentnym
pierwszym. Jest jak mnie Riker wkurza czasami.
Jest irytujący.
Jezus Maria.
Ale zauważ, że i on i Decker dokładnie tak samo się opierają o sprzęty. Dokładnie ten sam ten, zawsze są oparci o coś.
No. A propos tych romansów, tutaj...
No, pojawia się jeszcze jedna w członkini załogi.
Jedną z załogantek jest...
Ailia, ona jest nawigatorką.
Ailia, nawigatorka, która jest jakąś taką, kurde...
Deltanką.
Deltanką. I to jest jakaś taka rasa, która ma jakieś nieokreślone moce seksualne.
Tak, on gdzieś w lorze jest napisane, że oni z jakiegoś powodu są bardzo atrakcyjni dla wszystkich.
Tak, i ona musi
dlatego jakieś... jest zwyczajem, że wszyscy, którzy przystępują do floty, składają też oświadczenie o celibacie.
Tak.
I ona wchodzi na ten pokład.
Jakiś pierścień blokujący te moce seksualne, coś takiego.
Ja tego nie pamiętam. To
było coś takiego, czy jakieś... coś
tam gdzieś w innym loże.
Albo może złożyła, albo właśnie może złożyła ten celibat.
Ona mówi, że ten, że ona czym się witają, Decker mówi, o, my się znamy, to jest jakieś tam planety. I ona mówi, kapitanie, moje oświadczenie o celibacie jest już w aktach.
Tak.
Że ten, prawdopodobnie już zna tę sytuację i mówi, że od razu ten rozwiązuje
to
wszystkie...
To jest dokładnie ta sama sytuacja, co jest w The Next Generation z tym, z Troi, że to jest była Deckera. I ona sobie tam rzeczywiście, jest ważna dla tego filmu, ona sobie tam siedzi i sobie nawiguje. Żeby nie przedłużać, bo tam tak naprawdę można...
Jeszcze muszą minąć Spocka przypadkiem, zupełnym przypadkiem.
Ty, Spock tam w ogóle się pojawia też znikąd.
On tak? się pojawia znikąd, ponieważ tak jak powiedziałeś, Spock wyczuł ten intelekt.
Spock wyczuł i wziął...
Wyczuł bardzo, bardzo silny intelekt.
Spock złapał tego, złapał z autostopa i przyleciał. No faktycznie.
Wziął jakiś, znaczy cały ma jakiś tam prom z Wulkana, bo to jest wulkański prom.
Tak, autostopy.
Który ma z jakiegoś powodu napisy również po angielsku, dwujęzyczny jest. Ale może to jest federacyjny, tylko wulkański.
Tak.
Więc on wyłapał, on wyłapał ten potężny intelekt, który się składa z czystej logiki. I to go zafascynowało. To jest fascynujące. Uznał, że to jest fascynujące. I uznał, że on musi ruszyć na spotkanie z tym czymś.
Tu jest generalnie fajna scena, bo cała załoga stara Enterprise, która tam siedzi, się strasznie jara, że Spock przyleciał.
Nawet McCoy
się cieszy, wszyscy, Uhura się cieszy, a Spock oczywiście jest po tym całym swoim rytuale prawie skończonym odebrania uczuć i rżnie tutaj nieuczuciowego ziomka.
I do tego proszę zejść z mojego miejsca, to jest moja stacja, proszę zejść stąd, panie Decker, znowu mnie pomiatają, ale przynajmniej już nie musi być oficerem naukowym, bo przyjechał Spock.
Ja tu będę oficerem naukowym, proszę wpisać do akt, że jest przywrócony do służby.
Tak, tutaj override the soldier.
Biorą tego Spocka, bo w tym filmie można o nim mówić godzinami, ale w nim się nic nie dzieje.
Naprawdę nic się nie dzieje. Tam chyba Spock jeszcze powiedział, że on wyczuł ten intelekt, bo się przyznał do tego. Przy czym McCoyowi znowu się zapala lampka w głowie. Dlaczego ten, bo to jest gościu, który w sumie zna Spocka jak zły szelon. No nie szykujmy się, oni się ciągle kłócą. To nie jest, że oni się nie szanują, ale w serialu ciągle się kłócą ze sobą. On jest takim kontrapunktem dla Spocka. I on mówi, on idzie do tego intelektu i mu nie zależy na tej misji, nie zależy mu na tym. Nawet podejrzewam, że nawet mu nie zależy na tym, żeby Ziemię ocalić, tylko on ewidentnie chce się spotkać z tym intelektem, nie myśli o czym.
On widzi, że Spockowi na razie odbiło tak trochę. Logika mu odbiła, ale czas na jakiś czas Spockowi musi logika odbić, bo on ma takie właśnie momenty, raz jest bardziej logiczny, raz jest bardziej swoją ludzką stronę odnajduje i to tak się zazwyczaj w tych wszystkich filmach u niego
toczy
i obraca. On się bardzo często w tom i z powrotem, jeżeli chodzi o stronę logiczną.
Taki bipolarny wulkan, no dziwne to.
Półwulkan w każdym razie, więc dlatego.
Przy okazji wulkanie są starszymi rasistami, bo ta wulkanka nawet mu mówi, jak odbiera ten order, że ten, że twoje ludzkie geny, twoje ludzkie pochodzenie. W ogóle nie jest, jesteśmy super zaawansowaną cywilizacją, a rasizmu jakoś nie wykorzeniliśmy z siebie.
Straszni rasiści, to kurde, tam, to po nich zostało im, kurde...
Znaczy... I to też nie jest tak, że oni gardzą nim, bo jest nielogiczny, oni gardzą nim, bo jest pół człowieka.
To jest w ogóle fajne, bo kiedyś Wulkanie i Romulanie byli jedną rasą i Romulanie wzięli z sobą całą tą złość i chęć walki, ale rasizm zostawili Wulkanom, bo Romulanie nie są generalnie rasistami.
No to są ci Remanie, których tak trochę jakby nie wolą.
A to jest wymyślone bardzo późno i w tym.
No w filmie. No to
w filmie, to się już tak...
A teraz o czym mówimy? No dobra.
Ale to inne filmy. W każdym razie zostawili rasizm, zostawili tych u Wulkanów. Dobra, dolecieli do tej wielkiej chmury.
Spock mówi, co się wyszło mu. Nawet nie ma tej lornetki. Co oni zrobili z statkiem? Spock nie ma lornetki. To jest chore, no nieważne. Zepsuty statek. Ale Spock mówi, że namierzyłem, w środku znajduje się jakiś obiekt. To jest prawdopodobnie statek tych, a ta chmura to jest jakaś tam energetyczna chmura.
Pole energetyczne.
I on mówi, że to jest jakiś... porąbana jakaś moc i...
50 stopień czegoś tam, czy tam setni, 150, jak pół galaktyki, czy czwarte...
Setny stopień technobełkotu.
Tak, ale w każdym razie jest nieograniczona praktycznie moc się w tym kryje.
Cała flota chyba nie generuje tyle energii.
Setny stopień energii, no i tam takie standardowe...
Może nadać message przyjaźni, bo mamy coś takiego. Na wszystkich częstotliwościach, we wszystkich możliwych językach nadajemy message przyjaźni.
A chmura odpowiada przysłaniem jakiejś takiej energetycznej sondy czy czegoś takiego.
On najpierw wysyła jakąś taką kulę, która chyba uszkadza trochę statek. A potem i się... szykują drugą, ale Spock w międzyczasie zarejestrował, że jednak była odpowiedź na ten message przyjaźni, tylko poszło jakieś gigantyczne częstotliwości, której nikt normalnie nie używa. Spock ją jakoś cudem rozkodował i na tej samej częstotliwości nadał odpowiedź, by się zatrzymała ta kula i nie zniszczyła ich, bo ta druga kula już by ich rozwaliła.
I potem
za to sonda. Przysyła tą standardową Star Trekową sondę, która przenika wszystko, cały statek i skanuje wszystko.
I tutaj jest...
podłącza się do kompa i zaczyna ściągać dane. Decker chyba próbuje ich powstrzymać, czy ktoś?
Znaczy na początku mówią, żeby ich nie powstrzymywać, ale potem jak się okazuje, że kradną jakieś bardzo dane, to Decker rozbija komputer federacyjnym ciosem. Jedno z pierwszych użyć federacyjnego ciosu. Ale w każdym razie sonda bada i tam są, i tam jest bardzo świetny efekt, jest taki specjalny. Tej sondy, taka, ona jest taka stroboskopowa. Taka ona w ogóle, ta sonda w ogóle jest takim słupem światła. I tam jest, z tego co oglądałem na jakichś filmach dokumentalnych na temat kręcenia tego filmu, to tam jest jakiś, nikt do końca nie wie właściwie, jak oni to nakręcili, bo nie zachowały się jakieś tak do końca te informacje. W każdym razie ta scena jest tak zrobiona, że było na miejscu jakieś stroboskopowe światło. Na pewno jest jakieś dziwne spowolnienie pracy kamery. Oni tak się poruszają, kurde, jakoś raz, że stroboskopicznie, dwa, że klatkowo. Później są właśnie jakieś, mają oświetlenie, które było już podczas kręcenia, było na nich też, na nich błyskane. Plus są super fajne efekty specjalne chodzącego snopu światła. Z tego, co tam słyszałem, to jak oni to kręcili, też nie mieli pomysłu, jak to będzie wyglądać. Więc w sumie nie wiadomo było, na co oni tam naprawdę patrzą, a okazało się, że na snop światła. Snop światła. I ten zły snop światła chyba, nie wiem, czuje się zagrożony, czy coś w tym momencie, jak ten Decker uderza w tą konsoletę i postanawia sobie właśnie zjarać...
Zdezintegrować nawigatorkę Alien.
Tak, zupełnie bez tego, bez jakiegoś tam konkretnego powodu wybiera ją. Nie wiem w sumie dlaczego, bo ona tam gdzieś z boku siedziała za bardzo, tam się nie rzucała do tego snopa światła. Ją dezintegruje i raczy sobie zniknąć. I smuteczek, Decker smuteczek.
I smuteczek, wszyscy smutają. Spock chyba mówi, że... Też nie pamiętam, tam jest takie... Oni mówią, generalnie znowu jest 20 minut, jak statek leci, ale też to jest zarąbiste 20 minut. Oglądanie, jak on leci przez takie półpsychodeliczne jakby wnętrza, bo oni próbują lecieć wzdłuż tego obiektu. Kirk teraz mówi, ustawmy się tam równolegle i lećmy razem z nim. I są takie dziwaczne, nawet ciężkie do opisania takie przestrzenie, jak to się dzieje. Nawet ciężko nawet sobie wyobrazić, jak oni to robili. Podejrzewam, że mieli uszyte z materiału jakieś takie pofałdowane, podświetlone od spodu jakimiś tam światełkami elementy i statek. No, ciężkie to jest do opisania nawet, nie? Statek leci wzdłuż tego.
Wygląda psychodelicznie. Przez psychodele leci tego.
Wygląda psychodelicznie. Lecą przez psychodeliczne tutaj otoczenie. I podlatują bliżej do tego. Potem jest taka przesłona jakby. Zamknięcie i tam się zatrzymują. Spock mówi, to jest prawdopodobnie włas i tam w środku będzie prawdopodobnie jakiś statek tych obcych, którzy tam lecą. Nie odpowiadają. Aż tu nagle. Wtem intruder alert.
Intruder alert i tu się kurde okazuje, że na statku pojawiła się nie wiadomo skąd z powrotem nawigatorka.
Alien. Tak.
Nawigatorka, która jednakowoż nie jest nawigatorką w tym momencie, tylko jest tak naprawdę... uosobieniem tego czegoś, nie wiem, czy oni mówią wtedy, co to jest,
Potem mówi, ona sama mówi, nie? Ale doktor w ogóle zbadał, nie wiem, czy ona sobie przytoczył, coś on położył na ten łóżku, mówi, że to jest idealna replika Eli, to jest maszyna, to nie jest człowiek.
Ale maszyna, która ma jest biologiczną, idealna, że to jest takie...
Biologiczne jakby, jest odbicie, on mówi, że skóra jest prawdziwa, nawet oko łzawi, jest perfekcyjna replika.
Ale maszyna, nawet jej krew płynie, ale maszynowa. Mhm. Taka jakaś tego typu rzeczy. I ona mówi rzeczywiście, że ona jest wysłanninką Widżera.
Tak, Widżer tutaj jest ten statek, ten obiekt, to jest tutaj Widżer, mówi, Widżer jest kapitanem tego statku, Widżer chce się dostać na Ziemię. Dlaczego Widżer chce się dostać na Ziemię? Ponieważ Widżer chce się spotkać ze Stwórcą.
Ze Stwórcą, dokładnie.
McCoy mówi, chce się widzieć z Bogiem, to się kurde rozczaruje. Mówi, prawie dosłownie mówi to samo.
Prekognicja w ogóle to jest. Tak, faktycznie, rzeczywiście. No i oni tam jednak, ona twierdzi właśnie, że nie jest tą nawigatorką, ale z tego, jak się zachowuje, widać, że ma jakieś takie przebłyski.
Ma wspomnienie przebłyski i reaguje trochę na Deckera.
Tak, więc...
Decker rozpoznał, że ona reaguje na to.
Tak, a więc Kirk też rozpoznał, więc wysyła właśnie ją z Deckerem, żeby Decker ją oprowadził, że tak powiem, nie wiem, chce tą...
Może oni liczą, że ona sobie coś przypomni i stanie się bardziej ludzka. I tam Decker pokazuje na przykład konsolę do gier jej, jakieś takie inne rzeczy, pokazuje jej ubrania, ona nie rozumie, o co chodzi.
Tak. To właśnie
ale jest jakieś takie nakrycie głowy, taki dziwaczną,
tak,
dziwaczną pętlę taki, taką.
Kurde, on jest też taki kurde, bym powiedział, ma jakieś podteksty seksualne to nakrycie. Ona w ogóle jest cała jakaś taka z podtekstami seksualnymi. Ciekawe, kto to postać pisał, może sam ten jeszcze.
Roddenberry jeszcze.
Tak, chociaż Roddenberry'ego odsunęli chyba od pracy nad tym filmem, tam się tylko pokazywał czasami, ale generalnie nie miał za dużo do gadania z tego, co... Dlatego był sfoszony straszliwie. Ona chodzi... Szczerze, przez to, że tam się w tym filmie praktycznie nic nie dzieje, to nie pamiętam, jak oni dochodzą do tego, że Spock ubiera skafander.
Spock, on chce się spotkać z tą logiką, nie? Bo on twierdzi, że to jest logika. On gdzieś tam sobie na komputerze obliczył, że raz na jakiś czas ta przesłona pulsuje i otworzy się takie... Tam obezwładnia jakiegoś biednego inżyniera, który pracuje tam przy tym luku, przy tym doku, zakłada skafander i wychodzi w przestrzeń.
I idzie, leci sobie zrobić mind melting z tym.
Tak, bo on mówi, ja się tutaj zleję jaźnią z tym czymś i poznam jego logikę, ponieważ logika wulkańska nie daje mi odpowiedzi, moje ludzkie geny nie dają mi odpowiedzi, uczuć nie rozumiem, albo nie dają mi odpowiedzi, więc może ta maszyna z perfekcyjną swoją logiką pozwoli mi się wyzbyć tych ludzkich naleciałości i wtedy będę perfekcyjnym wulkanem, będę idealną logiką, stanę się.
No i przelatuje przez jeszcze większą psychodelę.
Przez jeszcze większą psychodelę i tam w ogóle mija jakieś takie obrazy, których on mówi, bo on nagrywa sobie loga w międzyczasie jeszcze, jak to w Star Treku.
Nie no, powiem ci, że to jest kurde, no wypisz, wymaluj Odyseja kosmiczna w tym momencie.
Tak, no to jest dokładnie ta scena, no, tylko że tam jest to jeszcze bardziej psychodeliczne, tutaj jest bardziej jakby...
Osadzone trochę bardziej.
Tu jest trochę bardziej ugruntowane to, co on widzi, bo on mówi, że mijam tutaj obraz jakiegoś świata. Potem widział taki wielki obraz Aylee, nie? On mówi, że to coś to jest, on chyba gdzieś tam wykrył, że to jest chyba wyświetlacz. To, co on mija. To są jakby obrazy, które zostały tutaj stworzone. I nie wiem, czy on już na tym etapie podejrzewa, że Widger to nie jest żaden kapitan tych obcych, tylko to jest po prostu istota, jedna wielka istota, że cały ten obiekt, 300 milionów kilometrów, jest Widgerem.
Tak.
Mija światy, mówi, że ten, że być może to jest jego planeta, mija taki obraz takiej planety, że to jest jego planeta.
A potem robotów czy czegoś.
I kolejny, mija replikę tej stacji na przykład, nie? Obraz tej stacji, którą zlikwidował. Klingonów jakoś nie mija, nie wiem czemu, po co tam komu Klingoni? Mało są tacy, wiesz, psychodeliczni.
No, to prawda.
Więc dużo bardziej psychodeliczna jest wielka głowa.
I on się na końcu z nim zlewa, prawda?
Znaczy on tam wchodzi, nie, on na początku nie wie, czy on się zdążył zlać, wiem, że został wypluty.
Ale chyba wie, chyba on później obezwał wypluty i został zebrany przez Kirka i chyba opowiada właśnie historię.
Tą historię, którą wyczytał, no.
Tak, historię Widgera, że to była jakaś...
Zanim go rozłączyło.
Tak, zanim go rozłączyło, to była jakaś maszyna, która została, w cudzysłowie, ranna, uszkodzona, przeleciała przez
znaczy,
jakąś...
Znaczy nie, to jest właśnie... Nie, on wie, nie wiem, szczerze mówiąc. On chce się spotkać ze stworzycielem, żeby się z nim połączyć.
Ale ja pamiętam, czy ja to może trasę z
no,
tego
pamiętaj, żeby nie ujawnić zwrotu akcji.
Nie, ale pamiętam, że to jest jakaś właśnie maszyna, która sobie leciała przez kosmos, została uszkodzona i gdzieś tam wpadła przez jakąś czarną dziurę do jakiejś maszyny robotów, którzy ją naprawili.
I to się pojawia dopiero na samym końcu, jak już wiadomo, czym jest Widger. No. Ale on mówi, że no nie, bo on z tego, co ja kojarzę z tego filmu, a też mam luki w pamięci, ponieważ zrobiła wielkie luki, może nie fabuły, ale w tempie.
Nie masz luki w fabuli, bo fabuły tam nie ma. Tam jest problem, że masz fabuły na 20 minut, a masz 2 godziny filmu i przez to się wszystko człowiekowi później miesza. Mhm.
W każdym razie jest chyba tak, że widzę, że trzeba ich wciągać do środka chyba. Na jakimś takim odpowiedniku promienia. I mówią, że poddajmy, Spock mówi, poddajmy się, lećmy tam. Nie?
Oddają się.
A tam przy okazji jeszcze obliczenia, bo cały czas licznik bije, bo mówi, że już za parę godzin i będą na ziemi.
Tak.
Więc jak on dotrze do ziemi, no to już będzie za późno na cokolwiek.
Żeby tutaj Michał nie przedłużać, bo oni tam godziny jeszcze wlatują, tak. To w pewnym momencie wychodzą z tego.
Bo tworzy się bańka powietrza.
Tak, tworzy się bańka powietrza, są jak gdyby zaproszeni do tego, tak, w tą bańkę.
Ja więc wychodzą, jak wiadomo, w takich sytuacjach zawsze wychodzą najbardziej najważniejsi ludzie na statku, czyli kapitan, pierwszy oficer, medyk i oficer naukowy, wszyscy najważniejsi ludzie.
Tak, jeszcze Decker i ta Aliya tam wychodzą. I schodzą tam jakieś takie heksagonalne są jakieś tam powierzchnia i na środku jakaś taka właśnie dziwna kupa żelazna leży, dziwna maszyna leży i chyba wtedy się chyba do niej Spock przyczepia, czy jeszcze kapitan ją
kapitan
tam przeciera?
Kapitan podchodzi i zaczyna i znajduje taką tabliczkę. No generalnie wygląda jakby był jakaś taka antena na tym, tak. jakieś oprzyrządowanie, on zaczyna przecierać tą tabliczkę, nie wiem czemu nikt przed nim tego nie zrobił. I jest napis Widger na tym, ale Kirk jeszcze dalej przeciera i odkrywa cały napis. Napis pisze Voyager 6, sonda, która nigdy nie istniała, bo nie było nigdy, były tylko dwa Voyagery.
Okazuje
ale w świecie Star Treka było 6 Voyagerów i to jest właśnie ten jeden z nich.
I wtedy chyba Spock się łączy w końcu, tak? czy nie? Kiedy się Spock łączy
z Sondą? Ten ujawnia infodump i to nie jest Ailia, więc prawdopodobnie mówi to Spock, nie? Że Voyager miał bardzo prosty program, miał zbierać dane i wysyłać na Ziemię, bo to jest program prostej sondy z XXI wieku.
Wczesnym. Ale że się przeskoczył przez jakieś...
Przepadł przez jakąś dziurę, wylądował gdzieś po drugiej stronie galaktyki i trafił na planetę inteligentnych maszyn, inteligentnych
Którzy rozpoznali w nim swojego ziomka.
Tak, że to jest nasz człowiek, bardzo prymitywny, ale takie jak dziecko, to przyjmiemy i wykarmimy jak swoje. Tak.
Dobudowali mu inteligencję, zdali mu mega moc i powiedzieli...
Rozpoznali jego program i my tutaj szanujemy, że twoim programem jest zbieranie informacji i dostarczanie swojemu twórcy, więc my ci to umożliwimy. Zbudowali wokół niego 300 milionów kilometrów chmury.
I powiedzieli, wracaj do domu.
Wracaj do domu i po drodze jeszcze zbieraj dane. Żeby, tak. Co gorsza, widzisz, rozumie zbieranie danych przez anihilację absolutnie wszystkiego i skanowanie ich. Znaczy, on tak samo zeskanował Ailia, mówi, że tutaj ten, tak, że w ogóle jest bardzo śmieszne, bo Ailia, tego nie powiedzieliśmy, ale to jest akurat bardzo fajne i bardzo też takie Star Trekowe, że on mówi, że ona mówi, że tutaj jesteście jednostkami węglopochodnymi, które pasożytują na Enterprise. Że Enterprise jest tą istotą, która tutaj przyleciała, a oni tylko są bakteriami, które tam pasożytują na nim. I ona nie rozumie, dlaczego, co oni tu robią i dlaczego nie mogą się porozumieć z Enterprise. Co próbował zrobić Widget, pierwsze co zrobił, próbował się łączyć z komputerem, ale mu przerwali. Nie, więc mówi, że to są intruzi i są zniszczeni, bo to jest nieprawdziwe życie.
Bo dla niego prawdziwym życiem są maszyny.
Tak, prawdziwym życiem są maszyny, to jest nieprawdziwe życie. I zostaną zdezintegrowani do przechowania, no for storage. Że on prawdopodobnie skanuje coś jak teleport może troszkę i przechowuje ich. Nie?
I wtedy
tworzy chyba, obrazy, tak jak stworzył obrazy
tego
świata.
Wtedy oni chyba właśnie, czy kapitan Kirk każe znaleźć chyba w archiwum kody tej sondy. Gdyby
bo już są przy Ziemi i połączyli się z Ziemią. Uhura połączyła się z flotą, żeby przesłali ten stary kod.
Tak, i wtedy właśnie...
Ponieważ Widger jest na Ziemi i teraz próbuje się porozumieć ze stwórcą, ale stwórca nie odpowiada. Nie?
Tak,
jestem bardzo zawiedziony.
Bo nadajniki NASA już nie
jeśli stwórca nie odpowie, no to w takim razie już tylko zeskanuje całą tę planetę i ją przechowa.
Ale w końcu odpowiada stwórca, tak?
Tak, stwórca odpowiada i...
Widger chyba się...
Tak, i zaczyna rozumieć, co się dzieje wokół niego.
I jest bardzo niezadowolony.
Tak, że stwórca nie tylko, znaczy może nie, że nie istnieje, ale jeszcze, nie jest jeszcze, tym, co myślał. Jeszcze co gorsza jest
biologiczny.
Tutaj brudnym biologicznym tworem obrzydliwym, odrażającym, który niszczyłem
I Widger tego nie rozumie, ale chciałby...
Zeżarł pewnie ze 100 światów takich brudnych
Widger nie rozumie, ale chciałby zrozumieć to i to artykułuje właśnie poprzez tą całą
Alię.
A tutaj... Tutaj jest bardzo Rikerowo, tak? Decker.
Mówi to, ja się poświęcę, ja się połączę. Bo on mówi, że nie tylko musi się oddać informację twórcy, to on musi się połączyć ze stwórcą. To mu nie wystarczy, że.
Tak.
Taki argument mu nie starcza. No to dobra, to jak ja jestem jeden ze stwórców, no to Decker mówi, że ja się poświęcę i wejdę w tę maszynę razem tutaj z moją Alią i będziemy sobie jednością.
Tak.
I jednością. Jeszcze Kirk w międzyczasie coś gada, bo on na początku blefował jeszcze z tym Widgerem. Mówi, że ja ci powiem, kim jest stwórca. Jeszcze zanim wiedział w ogóle, co się dzieje i że to jest sonda, ja ci powiem, że jest stwórca, ale wpuść się razem do tego statku. I planował wysadzić reaktor, żeby zniszczyć cały statek i razem z Widgerem, z tym jądrem tego tworu. Więc taki był plan Kirka, ale potem rozpoznał.
Okazało się,
potem Kirk mu chyba prawi jakieś straszne morały, że tutaj maszyny to nie wszystko, że jest logika, chyba nawet Spock się dołącza do tego, bo Spock też zrozumiał może, że logika to nie jest wszystko, że logika wulkańska nie da.
Dlatego właśnie go tam przekonują, że musi spróbować trochę biologiczności. Tak,
biologiczności, no to dobra, no to
ja
tutaj poproszę jednego ze stwórców. No to Decker mówi, no to ja,
no to ja.
I go skanuje i znowu jest ten efekt takiego bardzo fajnego, taki promień, w ogóle jest tam strasznie jakieś takie psychologiczne też oświetlenie, takie czerwone i oni tam znikają w tym.
Łączą się w uścisku miłości i jednocześnie zrozumienia.
I łączą, chyba w ogóle cały ten widok właśnie spadł takiego pojedynczego świata. W każdym razie gdzieś tam znika albo coś. I jeszcze tylko McCoy z Kirkiem mówią, że chyba właśnie jesteśmy tutaj świadkami narodzin nowego życia.
Tak. Generalnie ascendował, tak?
Ascendował.
Jak to zwykle bywa.
Poszedł dalej skanować świat, bo zaraz znowu zacznie rozwalać ludziom planetę.
Nie, on raczej ascendował jakąś kurde nad istotę.
Tak, dziś jest znany jako Q. Zmienił imię na Q.
Matko Boska, to jest dziwny film.
To jest dziwaczny film, ale jest to film psychologiczny.
On jest taki kurde, to jest jak najbardziej film Star Trekowy z tych właśnie...
Ze wszystkich filmów kinowych ten i tak jest najbardziej Star Trekowy.
On jest, jeśli inne filmy Star Trekowe są filmami Star Trekowymi ustawionymi na akcję i rozróbę, to jest podniesione do kwadratu ten Star Trek naukowo-psychodeliczny, taki kurde...
Odcinek Star Treka taki, który jest o tajemnicy, tak. Jest jakaś tajemnica do odkrycia, jakieś dziwne formy życia, albo życie inne niż znamy, co to jest
McCoya. Tak, albo to jak normalnie jakiś potwór z kosmosu, jakaś żyjąca planeta, tego typu rzeczy, obcy z innych wymiarów, to jest
właśnie... Wielkoskalowe, ale nadal kameralne
science fiction. Tak. Dokładnie, to jest wielkoskalowa wersja tego, co oni spotykają raz na parę tygodni. Więc jest to jak najbardziej film Star Trekowy, tylko taki właśnie na mega wypasie. Ewidentnie nawiązujący do Odysei Kosmicznej, bo bardzo podobne nawet są... Tematyka jest nawet bardzo
ważna. Jakichś takich nadistot, które nie wiadomo, czy są żywe, czy są...
Poznanie w ogóle wszechświata, coś tam, umysł.
Które operują na jakimś takim poziomie rozumowania, którego my nawet nie pojmujemy, nie?
Tak.
Więc właśnie o tym jest ten film. To jest film o dwóch kryzysach. Jeden z nich to jest kryzys wieku średniego, który przeżywa Kirk. I w ogóle film się kończy tak, że Kirk tutaj... To jak Decker już nie żyje,
to ja teraz
podowodzę. Tak. Siedziałem za biurkiem 3 lata, co mi Decker zresztą wytykał, że on przez 3 lata chyba nie przeleciał ani godziny w kosmosie. Teraz sobie tutaj podowodzę. Panie Solo, weź mi pan tam, poleć mi pan tam.
Na tą gwiazdę, proszę.
I tutaj, proszę tam, proszę. W tym to było filmie, proszę mi przybliżyć ten horyzont. To nie było chyba. Kurde. Nie wiem, czy nie w Pirata z Karaibów, nieważne.
Tak. Najgorsze jest to, że tutaj jak Spock się w co drugim filmie się zamienia w człowieka Wulkana i z powrotem, to tak samo kurde Kirka non-stop zamieniają z admirała w kapitana, w admirała, i to jest chyba pierwsza jego zamiana z admirała z powrotem w kapitana. On znowu sobie będzie leciał ku gwiazdom.
I generalnie w każdym serialu z epoki i w sumie niekoniecznej, cokolwiek by się działo w ciągu odcinka, na końcu wszystko będzie tak samo jak na początku. I to jest dokładnie to samo jak na początku, znowu jest ta załoga, przy okazji nawet w starym składzie, bo nikogo nie brakuje. Wszystkie obce elementy zostały zdezintegrowane albo zintegrowane z obcą świadomością, więc już ich nie ma, nie będą mi tu śmiecić.
Zastępczego Wulkana pozbyliśmy się od razu, drugi kapitana i panią nawigator też już nie ma.
Wszystko to uknął Kirk, podejrzewam, i wszystko było zaplanowane, bo z Widżerem się
umówił. Dlaczego inaczej by tego McCoya brał w ogóle z ziemi?
Wszystko uknął razem z Widżerem i ten gościu w Lower Decksach, co jest tym spiskologiem, to pewnie ma taką teorię.
Na pewno. To jest film, który trzeba obejrzeć, ale naprawdę specyficzny film, psychodeliczny, powolny, taki uduchowiony, takie science fiction właśnie bardziej nastawiony na odkrywanie jaźni czy czegoś.
To jest też film o kryzysie wiary, nie? Bo ten biedny Widżer też wierzył w tego swojego stwórcę, na końcu się dowiedział, że on nie istnieje.
Też.
I musi odkryć coś nowego, co go będzie pchać dalej przez wszechświat. Tak samo Kirk utknął za biurkiem i brakowało mu tego czegoś w życiu, czym była eksploracja i czym było badanie i siedzenie na mostku, dowodzenie statkiem.
Tak
samo
kapitan.
Spock, który został prawie że prawdziwym Wulkanem, czego zawsze chciał, ale ta logika też mu nie dała odpowiedzi i dla niego z kolei odpowiedzią jest ta interakcja z ludźmi, bo Spock generalnie potrzebuje raczej być z tymi ludźmi, przeciwnie do innych Wulkanów, którzy raczej ludźmi gardzą. I tylko niektórzy ludzie, to jest zresztą dość fajne i trochę niedoeksploatowane w statku, że niektórzy Wulkanie bardzo lubią interagować z ludźmi, ponieważ oni uważają, tak Sarek na przykład tak miał, że on uważa, że ludzie mają coś, co Wulkanie zatracili przez tą swoją logikę, że oni stracili pewien rodzaj intuicji, którą ludzie mają i dla niego to jest fascynujące, że ludzie wiele problemów potrafią rozwiązać tym, że po prostu wyczują rozwiązanie. Intuicja. Wulkanie przez te wszystkie swoje blokady psychiczne, którymi hamują swoją tutaj brutalność, którą mają wrodzoną z genów, wyblokowali również te przeczucia, tę intuicję. Nie? Dlatego wszystkich tak bardzo fascynowało, Spocka też tak fascynowało, dlaczego Kirk ma takie przeczucia. I to samo jest przecież tym, w Strange New Worlds, jak Pike, Spock próbuje negocjować wtedy z tymi ziomkami, Pike przychodzi i on wyczuł od razu, że czego chce tamty gościu, że on odbija wszystkie emocje, które mu podaje Spock. Nie? Jak Spock jest zimny, ten gościu też jest zimny. Nie? Pike chwilę mu coś tam potem porozkazywał.
Ale niestety tylko pewna część Wulkanów tak ma, nieduża, bo generalnie...
Wiele z nich po prostu tego nie rozumie, nie?
Tak, większość Wulkanów to są straszne buce i rasiści. We wszystkich możliwych serialach i są po prostu bucami i rasistami. To jest w ogóle zabawne, jak bucowatymi rasistami we wszystkich możliwych mediach Star Trekowych są Wulkanie. Nawet w Enterprise byli w ogóle strasznie rasistowscy i butowaci.
No tak.
Ale kto twierdzi, że...
Ta żona Spocka to jeszcze jest sympatyczna w porównaniu z nimi.
Kto w ogóle twierdzi, że że Wulkanie, że teraz Star Trek jest zły, bo Wulkanie są pokazani jak buce i rasiści, to po prostu nie zna serca Star Treka. Star Trek, Star Treku zawsze...
Tylko super sympatycznego Tuwoka znał w takim razie, który był super sympatyczny. A wielu ludzi krytykował Tuwoka, że jest mało wulkański właśnie.
Sympatycznych Wulkanów to możesz policzyć na palcach jednej pół ręki, bo to
widzisz
jest...
ich we flocie, bo oni chcą być we flocie. Tak, i nie chcą być we flocie, bo nie chcą mieć do czynienia z ludźmi.
Tak, więc to jest kurde Tuwok, Spock, Sarek.
Który miał ludzką żonę, więc już w ogóle.
I czy jest też jakiś w ogóle miły Wulkan?
Talyn z Lower Decksów.
Tak, no ale ona też jest właśnie skrzywiona.
Ona też została tam wysłana za karę.
Tak.
Ponieważ jest skrzywiona uczuciami i miała czelność poddać się przeczuciu temu, którym Wulkanie gardzi.
Nawet ta pierwsza oficer u tego w Enterprise, tym prequelu, też jest na początku strasznie bucowata, prawda? Dopiero się zmienia przez długie przebywanie z ludźmi, ona też jest takim bucem. Także jeśli... Wulkan musi być bucem. Ale wracając do filmu. Można go spokojnie obejrzeć. Teraz ta wersja z polepszonymi efektami, no okej jest. Problem jest taki, że znowu go nigdzie nie ma. Kurde, w ogóle ja odkrywam z zażenowaniem, że już to mówiłem ostatnio, że ze wszystkich streamingowych serwisów znikają stare filmy. I to takie klasyczne i one się nigdzie nie pojawiają później. I to jest kurde dla mnie mega dziwne. Mi się po prostu bardziej opłaca te filmy odłożyć na półkę, nikomu nie pokazywać, niż płacić tantiemy osobom, które tam grają. Nie wiem, czy zauważyłeś, jeszcze rok temu, czy dwa lata temu to było cała masa starych Star Treków, kurde, Blade Runnerów, tych wszystkich starych science fiction. Teraz one się pojawiają no dosłownie pojedyncze sztuki.
A nie wycofali tego na tego swojego Peacocka, czy jak to się nazywa?
Ja myślałem, że to się na Sky Show Time pokaże, ale też nie ma tam dużej części rzeczy.
Te filmy jakieś... nie mają jakiejś szczególnie dużej widowni, to jest ten problem. Nie?
Że... No to tym bardziej mogliby je wrzucić, no, ale co to... by ich to kosztowało, jakby
no to, że
muszą
utrzymywać go na serwerach i płacić tantiemy za filmy, których nikt nie ogląda. No. Ach, także to jest ten problem, no pora zacząć się zaopatrzać w Blu-raye, no i tyle.
Ale ja już myślałem przez chwilę, że nie trzeba będzie, bo przez długi czas ta stara fantastyka siedziała na tych. Było można to spokojnie obejrzeć. A teraz, szczególnie, że kurde, są nowe w Polsce serwisy, które właśnie miały, wydawałoby się, że będą to miały, tak? Że Sky Showtime to właśnie będzie zawierał tą starą właśnie bibliotekę Paramountu, tak? Że kurde, na HBO będzie cała biblioteka Warner Brothers. I właśnie nie ma tych starych filmów. Jestem zesmucony. Także tutaj musicie znowu sobie to z tego
za pomocą własnych metod gdzieś
tak,
zdobyć.
Magicznych własnych metod.
Za pomocą sprytu
i wpisania trzech literek w wyszukiwarkę, tak? Po prostu tragedia. Ale można spokojnie obejrzeć takie właśnie chilloutowe posiedzenie.
Trzeba tylko pamiętać, że to się będzie wlokło. Nam się trochę lepiej to oglądało, bo my znamy tego Star Treka. Ja na przykład odkrywam dużo różnych dziwnych rzeczy w tym, których kiedyś nie zauważałem, no bo wtedy jeszcze nie znałem, jak pierwszy raz widziałem ten film, to nie znałem w ogóle Star Treka, poza oczywiście Picardem, jak to oglądałem, nie? Więc o Kirku to pierwsza rzecz o Kirku, którą w ogóle obejrzałem, nie? Więc niereprezentatywna przy okazji.
Tutaj można sobie na podstawie tego filmu sobie można go porównywać i z oryginalnym serialem, jakie są różnice, później można sobie spoglądać, jak ten film później jest wzorowany w późniejszych mediach Star Trekowych i jaki on był.
Odpowiedź prawie wcale.
Oprócz tego, nie no jak prawie, no okej, no rzeczywiście, ale w serialu, może nie w filmach, ale w serialu jak gdyby. Jako film to rzeczywiście jest bardzo wyjątkowe. To jest jedyny film Star Trekowy tego rodzaju. Film, który jest naprawdę takim science fiction myśli.
Z myślą, z przesłaniem. Na długi czas też te filmy znikły. Teraz są te rzeczy, które robi Villeneuve, na przykład typu Arrival i parę innych rzeczy, te takie science fiction na myślenie. I to jest właśnie jeden z tych science fiction na myślenie. Jest trochę bardziej dla mnie zjadliwy niż Arrival, to na pewno. Nie podoba mi się za bardzo tamten film. Star Trek był, był fajniejszy, był ciekawszy, jest też fajnie wizualnie, można sobie zobaczyć, a te efekty naprawdę mają swoje lata i też fajnie dają radę jeszcze.
Dobre, efekty są dobre. No i był na tyle dużym sukcesem, że...
Serial już wprawdzie nie zrobiono, ale było kilka filmów kinowych, a potem wrócił serial.
Zajęto się seryjną produkcją filmów Star Trekowych, które dopóki były ze starą załogą...
Jeszcze ludzie z rozpędu oglądali, mimo że niektóre... No, były takie sobie generalnie.
Niektóre były
takie, że tylko fani w ogóle dawali wyciągnąć z nich radość. Jedyny, który się przyjął mainstreamowo, to był ten, który był komedią. Czyli Człuka. Piątka nie podoba się kompletnie nikomu.
Bo to Shatner chyba
kręcił. Szóstka była fajna, ale to już był wstęp do Next Generation. Next Generation już chyba leciał w ogóle w telewizji.
Tak, to już było razem.
Także to już był ostatni ten. Chociaż jest fajna, oglądalna, ale też tylko głównie dla fanów, wydaje mi się. Nie? Także statek generalnie ma ten problem, że albo próbują robić coś dla fanów, albo próbują iść w akcję, co psuje Star Treka. Tak, a jak raz próbowali być Star Trekiem, to wyszedł im dziwny film psychodeliczny.
Ale on się chyba jako jedyny bardzo broni. Znaczy, on się wyjątkowo dobrze broni.
To jest dobry, wolny film. To nie, że to jest nudny film. To jest dobry, wolny film.
Tak jak ten Blade Runner, co mówiliśmy, że się toczy. Tak. Są te filmy, które się toczą, jest psychodela. Mhm. Tak, aż kurczę, aż dziw, co nie, że takie filmy się potrafią wiele lepiej bronić niż filmy akcji i filmy jakieś takie, kurde, bardziej nastawione na akcję właśnie. Dobra, chyba kończymy.
Tak, bo już jest pora najwyższa.
Pora najwyższa kończyć. Obejrzyjcie, jeśli jesteście fanami Star Treka nowszego, starszego, najstarszego, to zawsze warto sobie zobaczyć ten film jako taką wyjątkowy epizod w ogóle w historii Star Treka, można powiedzieć, co nie? I co, chyba na tym kończymy?
Chyba kończymy.
Żegnamy się, pozdrawiamy Borg
i MFX
retrogradnie.